Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Niegdyś katolicka na wskroś Francja wpisuje aborcję do konstytucji. Kto korzysta na rosnącym zjawisku zmiany płci u dzieci? Nasza cotygodniowa wycieczka po globie. Na koniec polecam doskonałą książkę. Zanim przejdziemy do rzeczy, krótka informacja. 8 grudnia kolejna msza święta w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich wspierających ten kanał YouTube'owy. Ten kanał istnieje dzięki wsparciu finansowemu widzów, ponieważ tutaj nie ma reklam. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tej mojej pracy, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Gorąco zachęcam i wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Francja. Historycznie kraj na wskroś katolicki. Obecnie, jak podaje Wikipedia, jeden z najbardziej ateistycznych krajów na świecie, gdzie największą mniejszość religijną stanowią muzułmanie. I teraz powiemy sobie o pewnym nowym projekcie we Francji, ponieważ chcą tam wpisać prawo do aborcji do francuskiej konstytucji. Zajrzyjmy do artykułu. Portal Le Monde, data dzisiejsza. Francuski parlament głosuje za tym, aby uznać aborcję za prawo konstytucyjne. Co tam piszą dalej? Tutaj w pierwszym akapicie piszą, że jest to odpowiedź, zresztą na całym świecie lewica próbuje jakąś odpowiedź znaleźć na to, co stało się w Stanach Zjednoczonych, gdzie obalono to 49-letnie prawo Roe v. Wade, przez co znacznie utrudniając dostęp do aborcji. I że to, co robią teraz we Francji, również jest zabezpieczeniem przed tym, żeby u nich coś takiego się nie stało. Ten wniosek, czyli wniosek o to, żeby wpisać aborcję jako prawo człowieka do konstytucji, poparło 337 ustawodawców, a przeciw było 32, więc mamy miażdżącą przewagę zwolenników tego wspaniałego pomysłu. Dalej musi to jeszcze przejść przez różne izby, a na końcu ma być referendum. No i pytanie, czy w takim referendum ogólnonarodowym na końcu ten pomysł może upaść? I odpowiedź znajdujemy tutaj. Ponad 80% populacji Francji popiera prawo do aborcji. Ostatnie badanie pokazało, że 80% francuskiej populacji popiera prawo do aborcji. Te wyniki są spójne z poprzednimi badaniami i to samo badanie również pokazało, że znacząca większość badanych jest za tym, aby wprowadzić prawo do aborcji do francuskiej konstytucji. 8 na 10 Francuzów uważa, że prawo do aborcji powinno być wpisane do konstytucji. Muszę powiedzieć, że mnie ten odsetek trochę zaskoczył. Skąd to może się brać? Ja w swoim życiu przeprowadziłem kilka dyskusji o aborcji, takich uczciwych dyskusji, gdzie obie strony zgodziły się, że nie będziemy się obrażać, nie będziemy się tam nawzajem przerzucać epitetami, tylko będziemy starali się rzeczowo rozmawiać i muszę przyznać, co nie było moją zasługą, bo tutaj jakby prawda broni się sama, że te osoby na końcu uznały, że no tak, to jest od poczęcia człowiek i no tak, aborcja jest zakończeniem życia człowieka. Już nie szliśmy dalej, czy on w takim razie zmienia swoje poglądy na temat aborcji, czy nie, ale trudno jest naprawdę osobie, która wspiera aborcję, uargumentować to w sposób jakiś taki logiczny. Czemu więc w społeczeństwie francuskim 80% jest za aborcją? Moim zdaniem bierze się to głównie, wiadomo, z laicyzacji, ze zmiany w ogóle całego paradygmatu życia, gdzie ludzie teraz myślą, że życie jest dla nich jakby, że nie żyją dla Boga i muszą słuchać się jakiegoś prawa naturalnego ustanowionego przez Boga, ale życie jest dla nich i muszą sobie ustalać takie prawa, żeby zwielokrotnić swoje poczucie, że fajnie jest im. Tak w wielkim uproszczeniu to powiedziałem. No i rzeczywiście, jeżeli seks oddzielamy zupełnie od prokreacji, seks jest oczywiście fajny dla nich, więc do seksu powinien być dostęp nieograniczony. W wyniku seksu mogą być w różnym wieku ciąże, niechciane ciąże. I te niechciane ciąże rzeczywiście zupełnie zmieniają jakby przyszłość takiej młodej dziewczyny na przykład. Ona ma już plany z rodzicami i teraz nagle jest w ciąży. Jest rzeczywiście zupełnie logiczne, że ona by nie chciała być w tej ciąży i cieszy się, że dobre lewicowe środowiska walczą o to, żeby ona mogła swoje życie dla siebie przeżywać i realizować jakiś swój plan na swoje życie, a nie mieć kompletną rewolucję w tych swoich planach przez pojawienie się dziecka. Olbrzymią rolę odgrywają w tym media. Media na całym świecie są w rękach lewaków i tam zawsze rysowany jest taki właśnie obrazek szczęśliwego życia, gdzie wszystko się człowiekowi układa tak, że jest jemu miło. I jednocześnie można to podpiąć pod takie feministyczne uczucia, że czemu jacyś faceci będą mówili kobietom, co one mogą, a czego nie mogą robić ze swoim ciałem. A już takim ekstremum jest czemu jakiś ksiądz, który w ogóle nic nie wie tak naprawdę o rodzeniu dzieci, On będzie decydował, czy ja mam teraz urodzić to dziecko, czy go nie rodzić. To jest absolutny gwałt na moich prawach. Ja powinnam być władna, co zrobię ze swoim życiem. Kiedy rozstrzygały się losy tego prawa w Stanach, Roe v. Wade, dosyć dużo gwiazd, kobiecych gwiazd, gwiazd wielkiego ekranu, mówiło, że zawdzięczają swoją karierę aborcji. Że gdyby nie aborcja, ona nie osiągnęłaby tego wszystkiego, co osiągnęła, czyli sława i pieniądze. I ostatnio w Stanach, pomimo że już jest dawno po Roe v. Wade, taka znana bardzo teraz aktorka, Anne Hathaway, również raczyła zabrać głos na temat aborcji. You know, the devil is proud. It didn't turn 16 this summer. Yes. The time flies, boy. So you wrote this on Instagram. Quote, I am struck. Film Diabeł ubiera się u Prady. Ma już 16 lat. Ależ ten czas leci. Napisałaś na swoim Instagramie. Uderza mnie to, że bohaterowie tego filmu żyli jeszcze w świecie, gdzie mogli budować swoje życie i kariery, mając wpływ na swoje zdrowie reprodukcyjne. A dziś jesteśmy na wojnie. Dlaczego to napisałaś na swoim Instagramie? Ponieważ jesteśmy na wojnie. Jesteśmy na wojnie każdego dnia. A jako, że film kończy właśnie 16 lat, a życie jakiejś 16-latki właśnie teraz zmienia się nieodwracalnie poprzez to, że w Stanach zniesiono Roe v. Wade. A kiedy jesteś młodą kobietą rozpoczynającą swoją karierę, twoje reprodukcyjne przeznaczenie naprawdę ma znaczenie. Och, oczywiście. Roe v. Wade niedawno obalono i myślę o tym cały czas. Myślę, że tu wszystkie myślimy o tym cały czas. I implikacje tego, co to znaczy żyć w państwie, które stawia nas w tej pozycji, znowu. I gdybym dzisiaj miała zagrać tę rolę, już nie mogłabym brać tej wolności za pewnik. To nie jest jakaś moralna dyskusja o aborcji. To jest praktyczna rozmowa o prawach kobiet. Prawach człowieka, bo kobiety to ludzie. I wolności, której wszyscy potrzebujemy, żeby wybierać i budować nasze życie i mieć dostęp do doskonałej opieki zdrowotnej. To może na razie tyle z tej wypowiedzi. I lewicowe media są przeładowane tego typu treścią. Tam nie ma debaty, tam nie siedzi nikt z drugiej strony światopoglądowej, kto może ją zapytać, dlaczego ona coś twierdzi. Ona sobie na przykład mówi, że to nie jest dyskusja o moralności. Dlaczego? Na jakiej podstawie? Jaką definicję moralności ona używa, żeby sobie tak odstawić na bok temat moralności i powiedzieć, że to chodzi o praktyczność wyborów. Rozmowa o wyborach człowieka, rozmowa o prawach, jakie ma mieć człowiek, co wolno, czego nie wolno, jest rozmową o moralności. Natomiast to jest właśnie cecha tych programów, że tam siedzą wszyscy po jednej linii, przytakują sobie i ona tak opowiada, no i zaraz w tym wywiadzie dochodzi do opisu swojej własnej aborcji. Bez wchodzenia w szczegóły, moje osobiste doświadczenie z aborcją i myślę, że nie mówimy o tych sprawach wystarczająco dużo, aborcja może być zastąpiona tutaj słowem miłosierdzie. Wiemy, że żadne dwie ciąże nie są takie same, żadne dwa życia nie są takie same, żadne dwa poczęcia nie są takie same. Więc jak ktoś może mieć taki punkt widzenia, że mamy traktować wszystko tak samo? A jeśli dopuści się wolny wybór, dopuszcza się pewną elastyczność. A tego potrzebujemy, żeby być człowiekiem. Nigdzie nie jest to wyryte, że jak zajdziesz w ciążę, to musisz utrzymać to dziecko. Tak, to jest decyzja zdrowotna. Dlaczego wam to pokazuję? Bo zacząłem od Francji, teraz pokazuję Anne Hathaway. Myślę, że za poglądy na temat aborcji odpowiedzialne są we wielkiej mierze tego typu durne programy puszczane w lewicowych mediach. Tam nie ma nikogo, kto mógłby skontrować chociaż jedno zdanie tej gwiazdki wielkiego ekranu i ona może sobie tak naprawdę tworzyć nowomowę. Na przykład mówią na aborcję, że to jest opieka zdrowotna. Wcześniej mówi, że żadne życie nie jest takie samo, żadne poczęcie nie jest takie samo, więc jak możemy tworzyć jedno prawo? No to jest już taki absurd. Żadne drzewo nie jest takie samo, a jednak jakieś jest tam prawo leśne na przykład. Dlaczego prawo leśne ustanawiamy, skoro żadne drzewo nie jest takie samo? Tworzenie programów dla ogromnej liczby widzów, gdzie można sobie bełkotać w nieskończoność, a wszyscy obok tylko będą potakiwać, że tak, według mnie w dużej mierze to jest źródło tego, że sprawa jednak tak oczywista, jaką jest aborcja. Bo gdyby każdą z tych osób osobno przymusić do jakiejś otwartej debaty z kimś, kto jest pro-life, takiej debaty, w której nie używa się za bardzo emocji, tylko rozmawia się racjonalnie, to taka osoba no, nie miałaby szans. A jednak na przykład w takiej Francji 80% ludzi jest za aborcją. Dlatego, że czerpią te prawdy z ekranów. A ekrany mówią dzisiaj bardzo, bardzo lewicowo. Na przykład gdyby ta kobietka tam powiedziała, że Aborcja to może być inne słowo na miłosierdzie. Wystarczyłoby, żeby ktoś tam był i zapytał, tak, dla kogo? Dla kogo jest to miłosierdzie? Czy to jest miłosierdzie dla tego człowieka, który znajduje się w brzuchu? I wtedy zaczęłoby się jakieś bełkotanie, że to jeszcze nie jest człowiek. I wtedy dyskusja może zeszłaby na to w takim razie, od kiedy to jest człowiek. I te dyskusje, jeżeli prowadzi się je uczciwie, przy najbardziej zagorzałych zwolennikach aborcji, no muszą skończyć się kapitulacją, że w momencie poczęcia zaczyna się człowiek. Tylko problem polega na tym, że po lewej stronie doskonale to wiedzą, że te dyskusje nigdy nie mogą się odbywać merytorycznie. One muszą działać na emocjach. I jak działają na emocjach, to potem mamy tego typu efekt, że 80% ludzi w kraju kiedyś na wskroś katolickim uważa, że aborcja powinna być wpisana do jako prawo konstytucyjne człowieka. Jeżeli do tego dojdzie, to będzie to wielki krok w tył dla Francji i dla całego świata. Tyle w tej pierwszej sprawce, teraz idziemy do drugiej. W krajach wysoko rozwiniętych, głównie w krajach Zachodu, rośnie liczba dzieci, które chcą zmienić płeć, które uważają, że nie są tej płci, którą wpisano im na akcie urodzenia. I teraz skąd to się bierze? Olbrzymią rolę w tym odgrywa, o czym już mówiliśmy w jednym z programów, TikTok. To jest potężne narzędzie, które ma bardzo, bardzo zaawansowane algorytmy i podaje filmiki dzieciakom w ten sposób, żeby uchwycić, co pada na podatny grunt. I teraz na czym polega ten podatny grunt? Załóżmy, że ktoś ma kilkanaście lat. W życiu takiego człowieka pojawiają się duże napięcia, albo hormonalne, albo jakieś społeczne. Może ktoś czuje się wykluczony, ktoś jest nieśmiały, ktoś czasami nastolatek po prostu nie czuje się dobrze we własnej skórze. I wtedy do takiego człowieka dociera sygnał, słuchaj, może te twoje problemy, przez które teraz przechodzisz, są spowodowane tym, że ty tak naprawdę jesteś innej płci. I jeżeli algorytm TikToka podchwyci, że ta osoba obejrzała taki filmik, polubiła jeszcze jeden, to potem już będzie podawała jej coraz więcej takich treści, coraz głębiej ją wciągając w takie myślenie, że bardzo dużo ludzi na świecie teraz, młodych, rodzi się tak naprawdę w ciele sprzecznym z jego płcią naturalną. Kto zyskuje na tym? No oczywiście zyskuje na tym lewica, globaliści, smutni panowie w garniturach. Po pierwsze jest to rozkład tkanki społecznej. Po drugie, jeżeli te osoby zrobią jakieś ruchy w kierunku zmiany swojej płci, to najprawdopodobniej, kiedy dojdą do wieku wyborczego, będą głosować na lewicę, bo wszystko po prawej będzie im się wydawało straszne i negujące zupełnie ich tożsamość. Kto jeszcze na tym zyskuje? No, jest taki filmik na przykład z ukrytej kamery. Matt Walsh, taki znany amerykański dziennikarz, w szpitalu zaczął pytać i to kierowniczkę zapytał, jakie korzyści są dla szpitala z takich procedur. Oto jaką odpowiedź otrzymał. Te operacje przynoszą szpitalowi bardzo dużo pieniędzy, więc rekonstrukcja klatki piersiowej z kobiecej na męską przynosi 40 tysięcy dolarów. Kiedy zapiszemy klienta na taką zwykłą, rutynową, hormonalną terapię, on przynosi szpitalowi kilka tysięcy dolarów, więc to operacje przynoszą pieniądze szpitalowi. Więc tutaj mamy jakby drugą grupę interesów, która na tym zarabia, szpitale. Takie dziecko przychodzi do lekarza, jest zupełnie zagubione, rodzice mają wyprane mózgi przez lewicowe media i zaczyna się propozycja, że może zaczniemy hormony podawać. No ale jak słyszeliśmy, taka terapia hormonalna nie przynosi za dużo kasy szpitalowi, więc temat szybko schodzi na to, że można by coś tam na przykład obciąć. I wtedy to już jest potężna kasa. Młody człowiek w międzyczasie obejrzy sobie kolejnych 100 filmików na TikToku, świadectw ludzi, którzy sobie coś obcięli, którzy mówią, że teraz jest super, się świetnie czują w swojej własnej skórze, no i dochodzi do takiej, powiedzmy, dużo bardziej lukratywnej operacji dla szpitala. Natomiast teraz chciałbym pokazać jeszcze jeden aspekt tej sprawy, na przykładzie pewnego koszykarza. Od zawsze interesowałem się NBA, lubiłem koszykówkę i był taki gracz, nazywa się Dwayne Wade, który jeszcze kilka lat temu był wielką gwiazdą koszykówki. Niedawno odszedł na emeryturę, no i taki emerytowany koszykarz. Zwykle oni nie mają łatwo, żeby znaleźć sobie jakby nową drogę w życiu. Po tej wielkiej karierze, gdzie byli sławni, gdzie mieli bardzo duże pieniądze, teraz nagle on musi znaleźć sobie nową drogę. Jedni idą tam powiedzmy na trenera, inni próbują pracować jako dziennikarz sportowy, no ale nie dla wszystkich jest miejsce przy koszykówce i oni muszą jakby drugą część życia jakoś spędzić. I wyglądałoby na to, że świat lewicowy znalazł dla takiego Dwayna Wade'a sposób, żeby znowu był w świetle Jupiterów. Więc kiedy Zaya przyszła kiedyś do domu w wieku lat 12, wtedy nazywał się Zion. Zion urodził się jako chłopiec. Kiedy przyszedł do nas wtedy i powiedział, hej, chcę z wami porozmawiać, rodzice. Odtąd jestem już gotowy żyć swoją prawdą. Bardzo bym chciała, żebyście rodzice nazywali mnie odtąd Zaja. I zaczęła się nasza z żoną praca nad tym, żeby zebrać jak najwięcej informacji, żeby dać naszemu dziecku jak najlepszą szansę, żeby była naprawdę sobą. To jest taka ciekawostka, którą chcę pokazać wam, jak to tam wszystko naprawdę, jak w zegarku, to jest wszystko poustawiane. Akurat w momencie, w którym kończy się kariera zawodnika, który stoi przed perspektywą, powiedzmy, no, bycia nieważnym już dla mediów, już nie jest gwiazdą koszykówki. Dokładnie w tym samym roku, kiedy kończy swoją karierę, zaczyna pojawiać się w bardzo wielu miejscach i być jako znowu traktowany jako gwiazda. Jacy wy jesteście wspaniali, wyrozumiali, jesteście teraz takimi, powiedzmy, on i jego żona, autorytetami dla państwa całego, jak postępować. Przyszedł do niego syn, 12-letni, i mówi, chciałbym od teraz być dziewczyną. I on mówi w tym wywiadzie, że robotą rodziców w takiej sytuacji jest zebrać jak najwięcej informacji, żeby pomóc mu stać się dziewczyną. Jakie to jest w ogóle pranie mózgu, na jakim poziomie? Tutaj już nie działamy na dziecku, tutaj działamy na dorosłych. Wielka gwiazda koszykówki teraz będzie uczyła Amerykę, jak postępuje ojciec, kiedy jego syn przychodzi i mówi, że jest dziewczyną. Od razu ojciec powinien zaakceptować ten fakt i pomóc swojemu synowi stać się dziewczyną w jak najbardziej komfortowy dla niego sposób. I wygląda na to, że ten sławny kiedyś koszykarz teraz ma nową robotę. Jest aktywistą, który walczy o prawa dzieci, które chcą zmienić płeć i uświadamia rodziców, w jaki sposób się w takiej sytuacji należy zachować. Wygląda też na to, że teraz ma on dużo większą sławę niż wtedy. Wcześniej znany był z tego, że był dobrym koszykarzem i sławny był tylko w gronie ludzi, którzy interesują się koszykówką. Teraz jest sławny na całe Stany, jest zapraszany na różne gale, do programów. Spójrzmy na to. Muszę ci naprawdę podziękować, ponieważ jesteś niesamowity dla swojej córki. To jest naprawdę niesamowite. Co sprawia, że tak o nią walczysz? No wiesz, po prostu bycie ojcem, patrzeć jak nasze dziecko rośnie każdego dnia i robienie tego, co powinien robić rodzic. Obserwujesz, kim one chcą być, co chcą robić w życiu i towarzyszyć im w tym, żeby stawały się tym, kim chcą być. My po prostu wykonujemy swoją rolę jako rodzice. Kochamy nasze dzieci i wierzymy im, kiedy mówią nam, kim są. Co byś powiedział ojcu, którego dziecko właśnie do niego przychodzi i mówi, jestem trans? Co powiesz takiemu ojcu? Od momentu, w którym w szpitalu podnosisz swoją córkę i te wszystkie emocje, które czujesz wtedy w sercu, nie pozwól, żeby te emocje cię opuściły. Często rodzice popełniają ten błąd, że chcą, żeby ich dzieci były takie jak one. Musimy zrozumieć, że nasze dzieci będą tym, kim one będą chciały być. My tylko musimy ich popchnąć we właściwym kierunku. Bardzo dziwna i powikłana ta rada dla ojców. Natomiast o czym chciałem powiedzieć? Okazuje się, że ten syn, który chciał się stać dziewczyną, już tam daleko zaszedł tą drogą, to nie jest w ogóle tej kobiety syn, ale z poprzedniego związku, Dwayna Wade'a. I Dwayne Wade ma pełne prawa rodzicielskie do tego syna. I ta żona, pierwsza żona, cały czas tam próbuje walczyć, żeby przynajmniej poczekać do 18 roku życia. I ona uważa, że Dwayne Wade teraz jakby bardzo zachęca i popycha tego swojego syna, żeby jak najbardziej, jak najszybciej zmieniał swoją płeć. Ta ex-żona twierdzi, że Dwayne Wade przyznał się do tego, że zamierza zrobić na tym wielki, wielki biznes. Że zamierza uczynić tą dziewczynkę, tego chłopaka, który teraz będzie wyglądał jak dziewczynka, osobą sławną, za czym mają pójść zaproszenia do programów, kontrakty reklamowe i tak dalej, i tak dalej. Wyglądałoby na to, że Dwayne Wade sprzedał swojego syna, że tak powiem, mocą ciemności, w zamian za sławę dla siebie, przedłużoną sławę dla siebie i pieniądze. Także ta machina tam w Stanach, musicie przyznać, jest nieźle rozkręcona. Dzieciaki się modeluje przez media społecznościowe, głównie TikToka, ale teraz też modeluje się rodziców, pokazując jako wzór rodzica tego sławnego koszykarza, który wiedział, jak się zachować. I obyś ty, tato, nie zrobił błędu, bo jak przyjdzie do ciebie 12-letni twój syn i powie, że chce być dziewczyną, to nie zadawaj żadnych pytań, nie rozmawiaj z nim, nie próbuj znaleźć jakby przyczyny, dlaczego on tak mówi, tylko to zaakceptuj i w 100% pomóż mu w tym. To jest właściwa postawa ojca. Coraz bardziej interesujące rzeczy dzieją się z tym światem. Kochani, w tej sprawce to wszystko. Teraz zapraszam was na naszą cotygodniową wycieczkę po globie, a na końcu jeszcze polecę jedną książkę. Anglia. Byli anglikańscy hierarchowie, którzy przeszli na katolicyzm. Ostrzegają, by podczas trwającego obecnie procesu synodalnego nie powielano błędów, jakie doprowadziły do rozkładu Kościoła Anglii. Głos w tej sprawie zabierali ostatnio Gavin Ashenden, niegdyś kapelan Elżbiety II, obecnie świecki katolik, oraz były anglikański biskup Rochester, Michael Nazir Ali, z urodzenia muzułmanin, a obecnie ksiądz ordynariatu Matki Bożej z Walsingham, skupiającego byłych Anglikanów. Jak mówi Ashenden, byli Anglikanie mogą służyć cenną pomocą, bowiem podczas wprowadzania zmian w kościele w Anglii również powoływano się na opinię ludzi, którzy nie znali bądź nie praktykowali wiary. Mówiono o potrzebie słuchania Ducha Świętego, jednak w istocie ulegano duchowi czasów. Ashenden zauważa, że w procesie synodalnym często wspomina się o wykluczaniu. Jednak z chrześcijańskiego punktu widzenia jest to działanie szkodliwe, przenoszące do sfery religijnej modele socjologiczne czy nawet marksistowskie. Z kolei ksiądz Nazir Ali podczas posiedzenia azjatyckich biskupów przestrzegał przed pochopnym powoływaniem się na opinię wiernych. Zauważył, że ci, którzy są konsultowani w sprawach wiary, sami często potrzebują katechezy. Gavin Ashenden przypomina, że w kościele Anglii podobne konsultacje doprowadziły do podziałów, demoralizacji, duchowego zubożenia, teologicznej niespójności, osłabiania wiary i apostazji. Zapewnia, że byli Anglikanie szczerze kochają Kościół katolicki i dlatego chcą, by oszczędzono mu tego losu. Co konkretnego mają na myśli? Niedawno anglikańscy biskupi Stephen Croft z Oxfordu i John Inge z Worcester poparli tzw. małżeństwa homoseksualne. W 2020 roku w kościele Anglii został zainicjowany proces Życie w miłości i wierze, poświęcony tematom płci i seksualności. Wierzymy, że nadszedł czas, aby Kościół celebrował i honorował związki osób tej samej płci. Ludzie nie wybierają swojej seksualności i wszyscy powinni móc wyrażać ją w pełnych miłości i zaangażowanych związkach. Opcją przez nas preferowaną byłoby, aby pary tej samej płci mogły wziąć ślub w kościele. Mamy nadzieję i modlimy się, że taki będzie wynik procesu. Piszą pan John Inge i jego zastępca, pan Martin Gorick. Pan Inge 5 lat temu w dyskusji na ten temat, broniąc nieco powściągliwej reakcji niektórych anglikańskich hierarchów na radykalne postulaty, powiedział: dla mnie przywództwo polega na dążeniu do rozeznania podejścia, które umożliwi Kościołowi wspólne kroczenie naprzód. I teraz pytanie, czy wspólne kroczenie naprzód nie jest elementem nowomowy używanej obecnie w naszym Kościele? I teraz pytanie, czy jest szansa, że Kościół katolicki nie pójdzie drogą kościołów, których rozkład możemy obserwować jak na dłoni?
For 9 minutes of prayer, as we remember the time George Floyd lay unable to breathe.
Stany Zjednoczone. 19 listopada 22-letni Anderson Lee Aldridge otworzył ogień w klubie nocnym Club Q w Colorado Springs, zabijając 5 osób i raniąc kilkanaście innych. W mediach głównego nurtu wiele osób, na przykład taki pan amerykański sekretarz transportu, homoseksualista Pete Buttigieg, zasugerowało, że atak był wynikiem rzekomej nienawiści wobec osób LGBTQ i inne literki. Jeśli jesteś politykiem lub postacią z mediów, która sprawia, że społeczność LGBTQ jest nienawidzona i zastraszana, nie dlatego, że ktokolwiek z nas kiedykolwiek cię skrzywdził, ale dlatego, że uważasz to za przydatne, to nie waż się dziwić, gdy nastąpi tego rodzaju przemoc. Nie próbuj udawać zdziwionego, napisał pan Buttigieg. Jednak zeznanie sądowe złożone przez obrońcę Aldridge'a ujawnia, że podejrzany jest niebinarny, używa zaimków neutralnych płciowo, a w formalnych zeznaniach będzie określany z przedrostkiem MX zamiast MR, czyli Mr. Aldridge był zamieszany w zbrojną walkę z policją w zeszłym roku po tym, jak zagroził, że zniszczy dom swojej matki bombą domowej roboty. Po ujawnieniu tej informacji reporter NBC News Ben Collins próbował zrobić z Aldridge'a ofiarę homofobii. Sprawę skomentował również aktor Kevin Sorbo, znany z roli Herkulesa. Tłum krzyczy, że republikanie są agresywni. Pewnie ucichł po tym, jak odkryto, że strzelec z Colorado jest niebinarny i identyfikuje się z zaimkami. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych. Elon Musk podzielił się znaleziskiem z siedziby niedawno kupionego przez siebie Twittera. Rzecz jasna zrobił to na swoim twitterowym koncie. Na nagraniu widzimy szafę pełną koszulek z hashtagiem Stay Woke, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza pozostań czujny, pozostań obudzony. Jest to hasło skrajnie lewicowego, antybiałego i terrorystycznego ruchu Black Lives Matter, przejęte później przez całą lewicę, promującą ideologię tzw. wokeizmu, czyli wspierania rozmaitych mniejszości niszczących tradycyjną strukturę społeczną. W zamian Musk zaproponował nową koszulkę z napisem Stay at Work, czyli zostań w pracy, żartobliwie odnosząc się do zwolnienia przez siebie osób odpowiedzialnych za wdrażanie polityki woke na Twitterze. Elon Musk przywrócił niedawno, po przeprowadzeniu sondy twitterowej, zawieszone konto Donalda Trumpa. Obecnie rozważa odwieszenie wszystkich kont zamkniętych przez poprzednią, lewicową administrację serwisu, pod warunkiem, że ich właściciele nie złamali prawa ani nie zostali ukarani za spam. Znowu USA. Kanye West został odcięty od środków finansowych. Odpadnięcie wiadomemu lobby wraz z zaufaniem wobec płatności bezgotówkowych stworzyło mieszankę wybuchową. Raper ostrzega. Przeszedłem drogę od bycia multimilionerem do stanu, w którym nie mogę użyć Apple Play. 4 dni temu nie mogłem użyć swojego konta Apple Play, ponieważ w jakiś sposób Adidas był w stanie tam wejść i zamrozić moje pieniądze. Kiedy to widzę, myślę sobie, że jeśli coś takiego mogło się przytrafić mi, może również przytrafić się innym Amerykanom. Ale za co? To może się przytrafić Amerykanom, którzy nawet niczego nie ukradli, którzy nawet nikogo nie skrzywdzili. To może się przytrafić tobie już teraz za niewłaściwe poglądy, za wyrażanie siebie. Sprawę Westa skomentował w programie rozrywkowym Saturday Night Live znany komik Dave Chappelle. On złamał zasady show biznesu. Wiesz, zasady postrzegania. Jeśli są czarni, to jest gang. Jeśli są Włochami, to jest motło. Ale jeśli są Żydami, to przypadek. Nigdy nie powinno się o tym mówić. Znowu USA. Bob Chapek nie jest już szefem Walt Disney Company. Został zwolniony po tym, jak akcje firmy w ciągu kilku miesięcy spadły o 41%. Chapek rządził firmą od lutego 2020 roku. W czasie jego kadencji Disney coraz bardziej pogrążał się w postępowej propagandzie. O jego losie przesądziły dramatyczne dane z giełdy. Na początku listopada firma ogłosiła 1,5 miliarda strat w dziale obejmującym serwis streamingowy Disney+. Miejsce Chapeka zajmie Bob Iger, który kierował już firmą w latach 2005-2020. Miejmy nadzieję, że wraz z odejściem Boba Chapeka Disney powróci do klasycznych animacji w starym stylu, bez homopropagandy. Tymczasem pan Chapek na pożegnanie zostawił prezent i tutaj ostrzeżenie dla rodziców. Najnowsza animacja Disneya, Dziwny Świat, która premierę właśnie dziś, 25 listopada, zawiera pierwszą jawnie homoseksualną, nastoletnią postać. W filmie pojawia się gejowski romans dwóch nastolatków. Ethan Clayde jest 16-letnim homoseksualnym synem Searchera, farmera pochodzącego z rodziny Clayde'ów, legendarnych odkrywców. W przeciwieństwie do reszty swojej rodziny, Searcher Clayde pragnie żyć jako rolnik. Rodzinne dziedzictwo podejmuje jego syn wraz ze swoim szkolnym kolegą, w którym się zakochuje. Razem będą odkrywać tajemniczą planetę, Avalonię. Pan Jabuki Young White, który użycza głosu Ethanowi, otwarcie przyznaje, że sam jest homoseksualistą. Dziękujemy panu Chapekowi za ten pożegnalny, zgniły owoc. Miejmy nadzieję, że Disney pod wodzą pana Boba Igera troszeczkę znormalnieje. Polska.
Dobry wieczór, Ewelina. Po pierwsze, gratulacja za nominację. Nazywam się Marek Brzeziński. Jestem ambasadorem USA tu w Polsce. Jakie jest największe wyzwanie, któremu rodzice transpłciowych dzieci muszą stawić czoła?
Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Marek Brzeziński, wziął udział w obchodach tzw. Dnia Pamięci Osób Transpłciowych, który ma upamiętniać osoby zamordowane w wyniku transfobii. Nie wiadomo jednak, ile takich osób i gdzie zostało zamordowanych, bo raczej nie w Polsce. Na oficjalnym koncie ambasady na Twitterze zamieścił film, w którym rozmawia z aktywistką na rzecz zmiany płci, Eweliną Negovetti. Pani Negovetti jawnie przyznała w wywiadzie dla serwisu Gazeta.pl, że jej fundacja wysyła wbrew woli rodziców tak zwane bindery, czyli koszulki spłaszczające biust. Już trzeci rok kontynuuje akcję Binder dla transiątka. Kupujemy bindery dla dzieci, których na to nie stać, ale też takich, których rodzice się na to nie zgadzają. Zdarzało się, że wysyłałam binder schowany do ćwiczeń z niemieckiego albo w opakowaniu płyty CD, bo rodzice przeglądają rzeczy i mogliby go wyrzucić. Według Gazety.pl fundacja pani Eweliny wysyła 180 binderów okaleczających ciało nieletnich dziewczynek. To sprawa dla prokuratury. Drodzy rodzice, uważajcie, w co ubiera się wasze dziecko. A panu Brzezińskiemu życzymy szybkiego powrotu do USA. I do zdrowia. Na zakończenie, zgodnie z zapowiedzią, chciałbym wam polecić pewną książkę. Książka jest krótka, ma 180 stron, taki kieszonkowy format. Natomiast muszę powiedzieć, że bez żadnych zbędnych słów wali prawdą między oczy w sposób taki, powiedziałbym, skuteczny. Książka nosi tytuł Rozważ to dobrze, a podtytuł jej brzmi Czyli myśli zbawienne dla dobrych i złych. Książka mówi głównie o tym, co stanie się po naszej śmierci. Przeczytam wam może spis treści. O potrzebie rozważania rzeczy ostatecznych. O celu człowieka. O grzechu. O śmierci. O sądzie. O piekle. O czyśćcu. O niebie. O spowiedzi. Treść tej książki nazwałbym bardzo głęboką i trafną. Jest bardzo precyzyjnie napisane na temat rzeczy ostatecznych, na temat naszej śmierci i na temat tego, na co powinniśmy w naszym życiu kłaść największy nacisk. Przeczytam wam może fragment. Rozważ to dobrze. W tej książce takie głosi tytuł Rozważ to dobrze bardzo często pojawia się to sformułowanie. Rozważ to dobrze. I tutaj napisane jest tak. Gdy po śmierci staniesz przed Bogiem, On nie będzie cię pytał, czy byłeś bogatym, możnym, wielkim, uczonym i poważanym. Ani też, jak wiele zebrałeś majątku, jakie posiadłeś tytuły, honory, urzędy, lub też jak się ubierałeś, stroiłeś, jakie u świata miałeś poważanie. Bo nie na to cię stworzył. Ale zapyta, czyś pilnie pracował około sprawy swojego zbawienia. I czyś się bardziej starał o cnoty, niżeli o pieniądze, lub rozkosze i zaszczyty. Jednym słowem, czyś dopiął celu, dla którego jesteś stworzony. Czy też go chybiłeś? Jakaż będzie twoja odpowiedź? Rozważ to dobrze. Więc może pomyślicie, weź Dawid, tutaj Boże Narodzenie się zbliża, pogodny czas, a ty chcesz tutaj nam polecać książkę o śmierci. To nie jest książka o śmierci, to jest książka, która rzuca światło na moment naszej śmierci, przez co wskazuje, jak żyć. Więc, a poza tym jeszcze nie ma Bożego Narodzenia, dopiero zbliża się Adwent. Według mnie, dla mnie przynajmniej, mogę tak powiedzieć, ta książka, od kiedy wpadła w moje ręce, będzie książką bezcenną, do której będę wracał. Standardowo dla moich widzów będzie rabat na tą książkę. Link do zakupu tej książki znajdzie się pod tym filmem. Proszę wpisać tam kod rabatowy sprawki. Trudno mi wyobrazić sobie osobę, która kupiłaby tę książkę, przeczytała ją i powiedziała, że no nie, nie odniosłam pożytku z tej książki. Książka jest naprawdę bardzo, bardzo cenna. Link do jej zakupu znajduje się pod filmem, kod rabatowy sprawki. Z całego serca polecam wam zapoznać się z tą książką. Kochani, to byłoby wszystko na dzisiaj. Życzę wszystkim błogosławionego weekendu. Dziękuję tym, którzy dotrwali do końca i mam nadzieję do zobaczenia za tydzień. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Z Panem Bogiem.